Otwórzmy, proszę, pierwszą księgę Samuela i będziemy kontynuowali rozważanie na 28 rozdziale. I właściwie Dawida praktycznie nie ma w tym rozdziale, a punkt ciężkości z Dawida przenosi się w tym rozdziale na Saula. I chrześcijanie są ludźmi nadziei. Są ludźmi, którzy mają niezawodną nadzieję. To nie jest coś niepewnego, ale to jest takie wyraźne, mocne przekonanie, silne przekonanie, że Pan Jezus Chrystus raz na zawsze odniósł zwycięstwo. I to jest ta pewność, że każdego dnia Pan Jezus Chrystus działa w twoim sercu, w twoim życiu i w moim dla naszego dobra. I to jest również ta pewność, że Pan Jezus powróci, żeby pochwycić swoją oblubienicę, swój lud, swój Kościół do siebie. Pan Bóg jest Bogiem nadziei. I w liście do Rzymian 15:13 apostoł Paweł pisze: a Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem w wierze. I mieć Chrystusa to właśnie mieć taką nadzieję. A nie mieć Chrystusa, to nie należeć do tego jedynego, prawdziwego i żywego Boga. To jest żyć bez nadziei. To życie w beznadziei. I nie ma straszniejszego, gorszego miejsca na świecie, niż być poza Chrystusem, nie znać Boga i żyć bez żadnej nadziei. I apostoł Paweł przypomina o tym w liście do Efezjan 2:12, mówiąc o tych, którzy są odłączeni od Chrystusa, że są niemający nadziei i bez Boga na świecie. I w tym rozdziale, który dzisiaj będziemy rozważali, uwaga skupia się na człowieku, który jest pozbawiony nadziei. Z Dawida przenosi się na Saula. I w tym poprzednim rozdziale widzieliśmy, jak Dawid udał się do Gat, do króla Filistyńczyków. I tam zamieszkał. I pamiętacie może, przypomnijcie sobie, że od Akisza, króla Filistyńczyków, otrzymał miasto Syklag. I pierwsze dwa wersety rozdziału 28 wspominają o trudnej sytuacji, w której Dawid się teraz znalazł. Akisz oczekuje, że Dawid przyłączy się do niego, kiedy Filistyni wyruszą na Izraela. Ale w dalszej części rozdziału cała uwaga koncentruje się na Saulu. Przeczytajmy 28 rozdział pierwszej księgi Samuela. W tym czasie zebrali Filistyńczycy swoje wojska na wyprawę wojenną z Izraelem. I rzekł Akisz do Dawida: wiesz zapewne, że musisz wyruszyć, ty i twoi wojownicy ze mną, w moim chówcu. A Dawid odpowiedział Akiszowi: dobrze, sam się przekonasz, czego dokona twój sługa. Więc Akisz rzekł do Dawida: dlatego mianuję cię moim stróżem przybocznym na cały czas. Samuel już umarł i cały lud izraelski odbył po nim żałobę. I pochowali go w Ramie, rodzinnym jego mieście. Saul zaś usunął z kraju wywołujących duchy i wróżbitów. Zebrali się tedy Filistyńczycy i wkroczywszy, rozłożyli się obozem w Szunem. Także Saul zebrał wszystkich Izraelitów i rozłożył się obozem w Gilboa. A gdy Saul zobaczył obóz Filistyńczyków, zląkł się i serce jego bardzo się zatrwożyło. I pytał się Saul Pana, ale Pan nie dał mu odpowiedzi ani przez sny, ani przez święte losy, ani przez proroków. Wtedy rzekł Saul do swoich sług: poszukajcie mi kobiety wywołującej duchy, a pójdę do niej i zapytam się jej. I odpowiedzieli mu jego słudzy: jest oto kobieta wywołująca duchy w Endor. Przybrał więc Saul inny wygląd, przywdział inne szaty i wybrał się z dwoma wojownikami. A gdy w nocy przyszli do tej kobiety, rzekli: powróż mi przez ducha zmarłego, a wywołaj mi tego, kogo ci wymienię. Lecz ta kobieta rzekła do niego: wiesz przecież, co uczynił Saul, że wytępił wywołujących duchu i wróżbitów w kraju. Dlaczego ty nastajesz na moje życie i chcesz, abym zginęła? I przysiągł Saul na Pana, mówiąc: jako żyje Pan, że nie ściągniesz na siebie przez to żadnej winy. Rzekła kobieta: kogo mam ci wywołać? I rzekł: Samuela mi wywołaj. Gdy ta kobieta ujrzała Samuela, krzyknęła wielkim głosem i rzekła do Saula: dlaczego mnie oszukałeś? Wszak ty jesteś Saul. I rzekł do niej król: nie bój się. Lecz co widzisz? Kobieta odrzekła Saulowi: widzę nadludzką istotę wychodzącą z ziemi. I rzekł do niej: jaki wygląd jej? I rzekła: starzec to, który wychodzi otulony w płaszcz. I poznał Saul, że to Samuel. I pochylił się twarzą ku ziemi i oddał pokłon. Samuel zaś rzekł do Saula: czemu mnie niepokoisz, każąc mi przyjść? A Saul rzekł: jestem w ciężkiej niedoli. Filistyńczycy wojują ze mną, a Bóg odstąpił ode mnie i już nie daje mi odpowiedzi ani przez proroków, ani przez sny. Przywołałem więc ciebie, abyś mi oznajmił, co mam czynić. I rzekł Samuel: dlaczego tedy pytasz mnie, skoro Pan odstąpił od ciebie i stał się twoim wrogiem? Pan uczynił ci, jak zapowiedział przeze mnie. Pan wydarł władzę królewską z twojej ręki i dał ją innemu, Dawidowi. Ponieważ nie usłuchałeś głosu Pańskiego i nie wywarłeś zapalczywego gniewu Pana na Amaleku, dlatego uczynił ci to Pan w dniu dzisiejszym. Nadto wyda Pan Izraela wraz z tobą w ręce Filistyńczyków i jutro będziesz ty i twoi synowie ze mną. Również i obóz izraelski wyda Pan w ręce Filistyńczyków. I zaraz padł Saul jak długi na ziemię, gdyż przeraził się bardzo z powodu słów Samuela. Opadł też zupełnie z sił, gdyż już cały dzień i całą noc nic nie jadł. A gdy ta kobieta przystąpiła do Saula i ujrzała, że jest bardzo wstrząśnięty, rzekła do niego: oto twoja służebnica usłuchała twojego głosu. Naraziłam swoje życie i usłuchałam twoich słów, które powiedziałeś do mnie. Teraz więc i ty usłuchaj głosu twojej służebnicy. Położę przed tobą kromkę chleba. Jedz, abyś miał siłę, gdy wyruszysz w drogę. Nie chciał jednak, mówiąc: nie będę jadł. Lecz gdy napierali nań jego słudzy, a także ta kobieta, usłuchał ich. Wstał z ziemi i usiadł na posłaniu. A owa kobieta miała w domu karmne ciele. Szybko je więc zarżnęła i wziąwszy mąki, zarobiła ciasto i upiekła z niego placki. Potem przyniosła to przed Saula i przed jego sługi. A gdy się posilili, wstali i jeszcze tej samej nocy wyruszyli. W pierwszej księdze Samuela widzimy wyraźny kontrast. Z jednej strony Dawid, z drugiej Saul, panujący król Izraela, wybrany przez lud, przez ludzi. Był to człowiek o imponującej postawie, ale z zatwardziałym sercem. Sercem zatwardziałym na Boże sprawy. I w tym 28 rozdziale widzimy Saula w najstraszniejszym momencie jego życia. Bez Boga i bez nadziei. Odrzucił głos Boga żywego i szuka rady u umarłych. I swój ostatni posiłek, swoją ostatnią wieczerzę spożywa, słuchając się czarownicy. Rozważymy trzy punkty w tym kazaniu. Pierwszy to milczenie Boga, drugi to rozpacz Saula i trzeci potwierdzenie Samuela. Milczenie Boga, rozpacz Saula i potwierdzenie Samuela. Ale spójrzmy wpierw na kontekst. Co tu się dzieje? Mamy noc w tym rozdziale. Ten rozdział dzieje się w większej części nocą. To jest ciemna noc Saula. Ciemna noc dla jego duszy. W jakich okolicznościach rozgrywają się te wydarzenia? Filistyni planują kolejny atak. Pamiętacie, że Filistyni byli głównym wrogiem Izraela. Od początku tej pierwszej księgi Samuela. Tym razem jednak ten atak, który jest opisany od wersetu 4, różni się od poprzednich najazdów, od wcześniejszych. Wcześniej Filistyni dokonywali raczej takich krótkich wypadów gdzieś tam w górzystych terenach. I Izraelici potrafili się tam bronić, nawet odnosić zwycięstwa, szczególnie pod wodzą Dawida. Ale tutaj sytuacja wygląda inaczej. To, co jest opisane w wersecie 4, to inwazja na wielką skalę na północy Izraela. Obszar, o którym tutaj jest mowa, to jest równinny teren, nie jest górzysty jak na południu i różnica była zasadnicza. Filistyni mogli teraz wykorzystać swoje rydwany, czyli takie starożytne odpowiedniki dzisiejszych czołgów. Przybyli więc z potężną armią, z armią pancerną, byśmy powiedzieli, a ich celem było podzielenie Izraela, odcięcie plemion północnych od południowych i podzielenie kraju, aby go łatwiej mogli później podbić. To był największy, najpoważniejszy atak Filistynów w całej dotychczasowej historii Izraela. I co więcej, w obliczu tego zagrożenia Saul jest pozbawiony swojego największego wodza. Oczywiście tym wodzem był Dawid. I tą nieobecność Dawida wyraźnie podkreślają wersety 1 i 2. Dawid miał własne kłopoty z królem Filistynów, z Akiszem. W każdym razie Saul był bez Dawida. Jaki jest więc kontekst tej ostatniej ciemnej nocy Saula? To wojna, to bitwa, to kolejna próba, z jaką mierzą się Izraelici. I tak właśnie często też bywa w życiu chrześcijanina. To czasy próby, czasy stresu, chwile stresu, próby, trudności. To one nas kształtują. To one formują nasze serca i równocześnie obnażają, jakie naprawdę są. A ta szczególna próba ukazuje zatwardziałe serce Saula. Więc przejdziemy do naszego pierwszego punktu. Boże milczenie. Milczenie Boga. Zwróćmy uwagę na drobny szczegół w wersecie 3. Jest napisane, że Samuel umarł. Wcześniej już o tym czytaliśmy, ale tutaj znowu to jest podkreślone. Prorok pański, ten, przez którego Pan powołał i namaścił Saula, umarł. A Pan nie posłał innego proroka, aby prowadził, doradzał i przekazywał jego słowo Saulowi. I to właśnie podkreśla to odniesienie do proroków, o którym czytamy w wersecie 6. I pytał się Saul Pana, ale Pan nie dał mu odpowiedzi ani przez sny, ani przez święte losy, ani przez proroków. Samuel umarł i nikt nie zajął jego miejsca w życiu Saula. I teraz Saul widzi, jak Filistyni się gromadzą. Boi się. Zwraca się do Pana. Ale potem czytamy te najtragiczniejsze słowa, na które musimy zwrócić uwagę. Musimy podkreślić te słowa w naszej Biblii. Ale Pan nie dał mu odpowiedzi. Ale Pan nie dał mu odpowiedzi. Cisza ze strony Boga. Trudno znaleźć w Biblii bardziej tragiczne zdanie. I ważne jest, żebyśmy zrozumieli, na czym polegało to pójście Saula do Pana. Jego zwrócenie się do Boga przy tej okazji nie było wynikiem skruszonego serca i przekonania o grzechu. Nie ma w nim ani śladu skruchy. W sercu Saula nie ma żadnego żalu. Wcześniej, co najmniej dwukrotnie, w rozdziałach 24 i 26 czytaliśmy o fałszywym upamiętaniu Saula. Saul udawał skruchę, a zaraz potem powracał do polowania na Dawida. Bo co czytamy w Biblii? 1 Jana 1,9. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, to znaczy jeśli wyznajemy nasze grzechy ze szczerym sercem, skruszonym sercem, obciążonym winą sercem, sercem upamiętującym się, to wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Ale to, że Saul zwrócił się do Pana, wcale nie płynie ze skruszonego serca. I to potwierdzają jego kolejne czyny. Co on robi dalej? Zwraca się do wróżki. Co więcej, będąc u wróżki, przysięga na imię samego Pana, kiedy do niej się udaje. To jest ohydne bluźnierstwo. I Saul jest przykładem odstępcy, podobnie jak Judasz w Nowym Testamencie. Był tym, który wzrastał w społeczności przymierza. Wzrastał w społeczności ludu Bożego. A mimo to odrzucił i odwrócił się od Pana. Z sercem zatwardziałym w grzechu. Można to powiedzieć w ten sposób, że Saul pragnął prowadzenia Pana, ale nie pragnął samego Pana. Chciał korzystać z dobrodziejstw, jakie daje Bóg, ale nie pragnął samego Boga. I musimy sobie zadać to pytanie. Czy czasami my nie chcemy bardziej błogosławieństw od Boga niż samego Boga? Jak często zwracamy się do Pana dopiero w ostateczności? Jak często, kiedy sprawy w naszym życiu wymknęły się spod kontroli, wtedy dopiero zwracamy się do Boga? Jak często szukamy Bożego prowadzenia na końcu zamiast na początku? Obyśmy pragnęli samego Boga. Obyśmy pragnęli coraz głębiej poznawać tą społeczność, tę bliskość i przyjaźń twarzą w twarz z naszym trójjedynym Bogiem. Saul chciał korzyści, ale nie chciał Boga. Dlatego czytamy, ale Pan nie dał mu odpowiedzi. Cisza. Zwróćmy teraz uwagę też na to, co jest dalej napisane. Ani przez sny, ani przez święte losy, ani przez proroków. Przez tymi trzema sposobami Pan Bóg najczęściej objawiał swoje słowo i swoją wolę królom w Starym Testamencie. Lecz do Saula nie dotarło żadne słowo. Dlaczego nie przez proroków? No, Samuel umarł. Nowego proroka Pan Bóg nie wyznaczył. Dlaczego nie przez święte losy? Święte losy to Urim i Tumim, o których czytaliśmy już wcześniej, których też czytamy w 2 Mojżeszowej, 28 rozdziale. To był sposób, za pomocą którego kapłan poznawał wolę Bożą. No ale co? Parę rozdziałów wstecz czytaliśmy. Przecież Saul pozabijał kapłanów. Przypomnijcie sobie rzeź kapłanów z 22 rozdziału. Kilku z nich uciekło, ale większość Saul pozabijał. Więc nie widzimy u Saula ani śladu skruchy. Nie ma u niego upamiętania. Szuka jedynie pomocy Boga, a nie samego Boga. Jego wołanie to wołanie serca zatwardziałego w niewierze. Psalm 66, 18 werset mówi: gdybym knuł coś niegodziwego w sercu moim, Pan nie byłby mnie wysłuchał. Saul knuł niegodziwość, dlatego Pan nie słuchał i Pan nie odpowiedział. Ale ci, którzy należą do Pana Jezusa, nigdy, przenigdy nie muszą się obawiać, że usłyszą takie słowa, że Pan nie dał mu odpowiedzi. Dlaczego? Dlatego, że mamy Zbawiciela, który nas odkupił, zbawił i który jest naszym najwyższym arcykapłanem. On żyje, aby wstawiać się za nami, jak czytamy w Hebrajczyków 7,25. On umarł i zmartwychwstał, siedzi po prawicy Ojca i wstawia się za nami, Rzymian 8,34. Możemy zbliżać się do tronu łaski, ponieważ Bóg pierwszy zbliżył się do nas w swoim Synu, przez swojego Syna. Bóg przemówił, raz na zawsze w swoim Synu, Hebrajczyków 1:1. Dał nam swoje słowo, swoją Biblię. Nasze serca zostały przemienione. Pan zabrał serce kamienne i dał nam serce mięsiste. Dlatego słyszymy Jego głos w Słowie Bożym, które nas pociesza, prowadzi i ukazuje nam coraz więcej Chrystusa. Tak więc w czasach próby uciekamy do naszego Ojca Niebieskiego ze skruszonym i złamanym sercem. Saul z zatwardziałym sercem nie usłyszał odpowiedzi od Pana. Ale ta rzeczywistość nie dotyczy człowieka wierzącego. Bo inaczej wygląda los tych, którzy na zawsze zostali nabyci przez Pana Jezusa Chrystusa. Więc po pierwsze, Boże milczenie. Po drugie, rozpacz Saula. Wersety 7-14 tego rozdziału. Niewierzące serce jest sercem niespokojnym, zrozpaczonym. Nie posiada żadnego oparcia. W swojej rozpaczy Saul kieruje się w niewłaściwe miejsce. Zwraca się do wróżki z Endor, jak czytamy. Wróżka twierdziła, że jest w stanie przywołać duchy zmarłych i konsultować się z nimi w jakiś sposób. Z wersetu 9 dowiadujemy się, że wcześniej już Saul w jednym ze swoich, powiedzmy, lepszych momentów pozbył się, lub przynajmniej starał się pozbyć z ziemi, z kraju tych, którzy praktykowali wszelkiego rodzaju okultyzm, ponieważ takie praktyki były obrzydliwością i są obrzydliwością dla Pana. 5 Mojżeszowa 18 najlepiej opisuje, w jaki sposób Bóg traktuje okultyzm. Takie praktyki są zakazane, są złe, są grzeszne. W Dziejach Apostolskich 19:19 czytamy, że kiedy Ewangelia dotarła do Efezu, wielu z tych, których Pan Bóg nawrócił, zajmowało się wcześniej właśnie czarami i okultyzmem. I pierwszą rzeczą, którą robili, było to, żeby przynosili swoje księgi okultystyczne i publicznie je palili wobec wszystkich publicznie. A skąd tak zdecydowane potępienie okultyzmu w Biblii? W skrócie tylko możemy powiedzieć, że zasadniczo jest to odrzucenie Pana i odrzucenie Jego słowa. Takie praktyki, zamiast wywyższać Boga, wywyższają człowieka. I tak naprawdę to jest stary grzech z ogrodu Eden. Szatan kusił Ewę, mówi: będziecie jak Bóg. A Bóg dał nam swoje słowo, do którego możemy się zwracać, które jest pewne. Więc widzimy tutaj, że Saul nie do końca udało mu się oczyścić kraju ze wszystkich wróżbitów, bo jego słudzy dokładnie wiedzieli, dokąd się udać. Wiedzieli, gdzie jest wróżka, więc wybrali się do niej nocą. Czytamy w wersecie 8. Zwróćcie uwagę na ten werset, na ten zwrot w nocy, bo na końcu tego rozdziału znów są te słowa, że w nocy. Wizyta Saula Endor odbywa się nocą. To był czas nocy i ciemności dla duszy Saula. I potem widzimy w wersetach od 10-15, jak wróżka przywołuje Samuela, a raczej lepiej to można ująć, że Samuel sam się pojawia i zdaje sobie sprawę, że jest tam Saul. I Saul, przywołując Samuela, nawet powołuje się na imię samego Pana, Jahwe, aby zapewnić, że wróżce nie stanie się krzywda. Cóż za bluźnierstwo. Jest tak kilka takich pytań krótkich, które warto sobie zadać na temat tej sceny. To jest dosyć tajemnicza scena, moglibyśmy powiedzieć. Po pierwsze, czy to naprawdę jest Samuel? Czy to naprawdę ukazał się Samuel? Nie mamy żadnych podstaw, żeby powiedzieć, że to nie był Samuel. To naprawdę był Samuel. Samuel, który rozmawia z Saulem. Podobnie jak Mojżesz i Eliasz ukazali się z Jezusem na Górze Przemienienia i weszli z Nim i rozmawiali z nim. Tak samo Samuel pojawił się i przynosi słowa potępienia Saulowi. Po drugie, drugie pytanie to jest takie, czy wróżka miała władzę nad duchem Samuela? Czy ona mogła powiedzieć, mam moc, aby przywołać ducha Samuela? I na to pytanie odpowiedź brzmi absolutnie nie. To było suwerenne działanie Boga. To nie jest coś normalnego. Wróżka nie miała żadnej władzy nad duchami zmarłych. To był wyjątkowy moment w historii. Bóg, absolutny, suwerenny Bóg Wszechświata, to On sprowadził ducha Samuela. Podobnie jak suwerennie sprowadził Mojżesza i Eliasza, aby pojawili się z Jezusem na Górze Przemienienia. Więc jest w tym fragmencie wiele tajemnic, ale czcimy suwerennego Boga, który sprowadził ducha Samuela, aby wydał ostateczny wyrok na Saula. Apostoł Paweł mówi, że być nieobecnym w ciele oznacza być obecnym u Pana. To dla wierzących. Ale dla niewierzących to oznacza być odłączonym od Pana. I chrześcijanie oczekują na uwielbienie ciała, a niewierzący na zmartwychwstanie do potępienia. I kiedy ludzie umierają, ich duch idzie do jednego z dwóch miejsc, do nieba albo do piekła, aby oczekiwać zmartwychwstania ciała. I to wydarzenie z pierwszej księgi Samuela, z tego rozdziału, jest wyjątkiem, a nie regułą. Ale spójrzmy nie tylko na szczegóły, ale na cały obraz. Widzimy, że niespokojne jest niewierzące serce. Serce Saula jest niespokojne, jest pełne rozpaczy, nie ma żadnego oparcia. Szuka jakiegoś słowa, jakiegoś przewodnictwa, szuka prawdy, ale czyni to sercem zatwardziałym przeciwko Panu. I dlatego nigdy tej prawdy nie odnajdzie. Nikt na tym świecie nigdy nie znajdzie tego oparcia, dopóki nie znajdzie go w samym Panu Jezusie Chrystusie, który jest kotwicą naszej duszy, jak mówi list do Hebrajczyków. Pan Jezus Chrystus jest kotwicą dla twojej duszy. On jest kotwicą dla mojej duszy. Jeśli ta nasza łódź odcina się, powiedzmy, od tej kotwicy Chrystusa, to jesteśmy wtedy narażeni na wiele niebezpieczeństw. Więc to niewierzące serce Saula było zatwardziałe i pełne rozpaczy i zwróciło się ku miejscu zła i niegodziwości. Więc mówiliśmy o Bożym milczeniu, o rozpaczy Saula i teraz po trzecie potwierdzenie Samuela. To są wersety 15 do końca rozdziału. Samuel przemawia do Saula, ganiąc go. Mówi, czemu mnie niepokoisz? Prawdopodobnie nie było to coś, co Saul chciał usłyszeć od Samuela. Czemu mnie niepokoisz, Saulu? A Saul odpowiada, i znowu nie ma tu ani śladu skruchy. Nie ma w tym cienia upamiętania. Wróżki były ohydą w oczach Pana, a właśnie tutaj udał się Saul. Saul jest przygnębiony z powodu Filistynów. Jest przestraszony, a Bóg nie dał mu odpowiedzi. I ostatecznie odpowiedź Samuela jest powtórzeniem tego, co Saul już wcześniej od niego usłyszał, szczególnie w 15 rozdziale. Samuel po prostu powtarza i podkreśla ten sąd, który nadchodzi na duszę Saula. Wersety 17 i 18 przytaczają słowa. Ponieważ ty, Saulu, nie usłuchałeś głosu Pańskiego, dlatego Pan odrzucił ciebie. Samuel po prostu potwierdza rzeczywistość, potwierdza to, co się dzieje. Saul jest sądzony przez Boga i dodaje jeden szczegół w 19 wersecie. Jutro, Saulu, umrzesz. To na pewno nie jest to, co Saul chciał usłyszeć. Widać to jasno w wersecie 20. Saul pada na ziemię ze strachem, z przerażeniem. I im bliżej końca tego rozdziału, tym ta tragedia staje się większa. To jest żałosna, tragiczna scena. To jest ostatni posiłek Saula, ostatnia wieczerza Saula. Początkowo Saul odrzucił ofertę posiłku, ale zwróćcie uwagę na zwrot w wersecie 23. Usłuchał ich. Usłuchał ich. Kogo on usłuchał? To nie było słowo Boże. Posłuchał się wróżki, potępionej przez Boga wróżki, czarownicy. Saul odrzucił słowo Pana, a posłuchał się słowa czarownicy. I w końcu wstali i odeszli, jak jest napisane, w nocy. Ostatnia wieczerza Saula miała miejsce w noc poprzedzającą sąd nad jego duszą. Ostatni posiłek, po którym nastąpił dzień sądu. Możemy pomyśleć o innym ostatnim posiłku, o innej ostatniej wieczerzy, również nocą. Ewangelia Jana 13:13 czytamy, i tutaj mowa jest o Judaszu. A on, Judasz, on więc, wziąwszy kawałek chleba, natychmiast wyszedł, a była noc. Następnego dnia nadszedł sąd i kolejny sąd po tej ostatniej wieczerzy, ale tym razem sąd miał przyjść na tego, którego serce doskonale, w doskonały sposób miłowało Ojca. Tym razem sąd miał dotknąć tego, którego serce od samych narodzin aż do ostatniego tchnienia doskonale kochało, czciło i wychwalało Ojca. A jednak sąd miał go spotkać. To jest sąd, na który ty zasługujesz. To jest sąd, na który ja zasługuję. Ostatnia wieczerza nocą, która poprzedza kolejny dzień sądu. Ale to jest właśnie dobra nowina Ewangelii. Dla tych, którzy są w Chrystusie, to jest nasz sąd. Ale Jezus wziął go na siebie. On sam poniósł nasze grzechy w swoim ciele na krzyż. On odkupił nas od przekleństwa prawa. Sprawiedliwy wycierpiał za niesprawiedliwych. Doskonale sprawiedliwy, nieskalany baranek wycierpiał za ciebie i za mnie. My zasługujemy na to samo, na co Saul zasługiwał. Z natury nasze serca nie różnią się niczym od serca Saula. Dlatego tylko możemy paść na kolana i powiedzieć za apostołem Pawłem, ale z łaski Boga jestem tym, kim jestem. 1 Koryntian 15:10. O, jak wspaniałego Króla posiadamy. Amen.